Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach, jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków w wolnym dostępie odbywają się dzięki wsparciu patronek i patronów i ty możesz do nich dołączyć. patronite.pl/spoilermaster to strona, dzięki której możecie dokładać cegiełki do tego projektu i umożliwiać moją dalszą nad nim pracę. W tym momencie oczywiście kłaniam się wszystkim, którzy to robią i także otrzymują z tego tytułu bonusy dla patronów. Więcej szczegółów na stronie, a ja szczególnie nisko kłaniam się moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i dodaję także, że jednorazowymi wpłatami można wspierać Spoilermastera na portalu Buy Coffee 2. W dzisiejszym odcinku cyklu Spoilermaster Classic zapraszam Was na opowieść o jednym z filmów, które umieściłem na swojej liście Top 100 Spoilermastera. Film Mikey i Nikki w reżyserii Elaine May, który swoją światową premierę miał w roku 1976, znalazł się wówczas na mojej liście 100 najlepszych filmów wszechczasów na wysokim miejscu 30. Opowiadałem o nim wówczas krótko w trakcie tego rankingu. Dostałem także dużo sygnałów po tym odcinku, że z całego mojego rankingu to jest chyba film najmniej znany, najbardziej zaskakujący, zwłaszcza, że dałem mu tak wysoką pozycję w tym rankingu. Wówczas w ramach odcinka miałem tylko kilka minut, żeby się z tego wytłumaczyć. Dzisiaj w odcinku zrobię to na większą skalę, tym bardziej, że okazja po temu jest wyjątkowa i wspaniała. Odcinek ten powstaje mianowicie we współpracy z Timeless Film Festival Warsaw. To festiwal klasyki filmowej, który będzie miał miejsce w Warszawie w roku 2024, kiedy nagrywam ten odcinek, dokładnie w dniach 8 do 15 kwietnia. Jako, że ten odcinek powstaje w całości w trakcie mojego wyjazdu stypendialnego na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Chicago, będę mówił o tym wydarzeniu, którego Spoilermaster stał się przyjacielem i partnerem także medialnym, na dystans. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek stypendium, na którym obecnie jestem, jest na pewno jedną ze wspanialszych przygód w moim życiu, to tej jednej rzeczy filmowo bardzo żałuję, mianowicie, że przez ten wyjazd nie będę mógł uczestniczyć w pierwszej edycji Timeless Film Festival. W trakcie Timeless Film Festival, wydarzeniem moim zdaniem bezprecedensowym i naprawdę wspaniałym, będzie retrospektywa twórczości Elaine May, czyli scenarzystki i reżyserki filmu, o którym dzisiaj będę mówił. Scenarzystki i reżyserki filmu Mikey i Nikki. W trakcie tej retrospektywy zostaną pokazane wszystkie 4 pełne metraże, jakie nakręciła jako reżyserka, to znaczy jej debiut pełnometrażowy Bogata, Wolna, Samotna w oryginale A New Leaf, Kid, Złamane Serce, czyli The Heartbreak Kid o rok późniejszy, Mikey i Nikki właśnie, a także film Isztar z roku 1987. Retrospektywę uzupełnią dokumenty Nichols i May w duecie, a także amerykańscy mistrzowie Mike Nichols, to dokument wyreżyserowany przez Elaine May, a także pokaz filmu Tutsi Sydneya Polaka, przy którego scenariuszu nieoficjalnie pracowała Elaine May. O filmie Tutsi nagrałem oddzielny odcinek, dlatego zapraszam do jego posłuchania. Retrospektywa nosi tytuł Elaine May, geniuszka komedii. I właściwie w tym tytule jest wszystko. Mianowicie rzeczywiście Elaine May jest geniuszką, rzeczywiście jest wybitną komediantką i to w wielu różnych mediach, można powiedzieć, a jednocześnie jest to postać w Polsce właściwie nieznana. Ponieważ jednak, jak już wiecie, w swoim rankingu na długo zanim powstał pomysł i realizacja festiwalu Timeless, umieściłem film Elaine May i umieściłem go tak wysoko, na pewno można mnie zaliczyć do fanów Elaine May. Dlatego w dzisiejszym odcinku chcę wam opowiedzieć właśnie o Mikim i Nikim, ponieważ jest to film wyjątkowy, moim zdaniem niezwykle poruszający, bardzo dziwny, na pewno daleki od perfekcji, ale umieszczając go tak wysoko na swojej liście, chciałem także zwrócić uwagę, że perfekcja nie jest koniecznie tym, co najbardziej w kinie podziwiam. Oppenheimer najpewniej jest filmem perfekcyjnym pod wieloma względami, ale nie jest filmem, który by mnie w jakikolwiek sposób poruszył. Tymczasem Mikey i Nikki jest filmem chropowatym, zrodzonym w bólach i blizny po tym bolesnym porodzie widać na pierwszy rzut oka, kiedy się ogląda ten film, w postaci pewnych niedoskonałości technicznych i bardzo nierównego rytmu całości, a jednocześnie pod względem pewnej energii, w jakiej ten film się zrodził i także tej energii, którą z siebie wydziela w trakcie seansu, jest to film niepodobny do żadnego innego. I to właśnie uhonorowanie tej energii było moim celem. Zresztą z tych samych powodów na pierwszym miejscu mojego rankingu znalazła się Atalanta Jeana Vigo, także film skażony wieloma niedoskonałościami, które koniec końców nie mają znaczenia. Ponieważ jak wspaniale powiedział krytyk New Yorkera Richard Brody, zresztą mówiąc właśnie o Mikim i Nikim i mówiąc o kinie Elaine May, powszechnym błędem w odniesieniu do kina jest mówienie, że jest to medium przede wszystkim wizualne. Jak Brody stwierdza, jest to medium przede wszystkim metafizyczne, jest to medium, w którym reżyserzy i reżyserki tworzą światy. I to z tych światów, w których zamieszkujemy przez czas seansu, należy ich rozliczać. A Elaine May w swoich filmach uruchamiała niesamowite procesy aktorskie, pisarskie. Potrafiła wykrzesać z zaproszonych do współpracy ludzi coś, czego nie pokazywali żadnemu innemu reżyserowi. I w przypadku Mikeya i Nikiego nastąpiła taka właśnie magiczna koniunkcja. Elaine May, geniuszka komedii, przy czym Mikey i Nikki nie jest do końca komedią. Jest to film bardzo mroczny, bardzo brutalny, z elementami komediowymi, z elementami humorystycznymi, chwilami rzeczywiście trudno się nie śmiać go oglądając, ale koniec końców jest to jeden z brutalniejszych i bardziej bezkompromisowych filmów amerykańskich lat 70. Niektóre sceny nagłych wybuchów, ekstremalnej przemocy są godne kina Martina Scorsese'ego, który kręcił w tamtym czasie, a powiedziałbym, że pod względem pokazywania przemocy seksualnej Elaine May idzie w tym filmie nawet dalej niż poszedł Scorsese w takich filmach, jak chociażby omawiane w tym podcaście Ulice Nędzy. Dodam jeszcze, że nie tylko w Polsce mamy tą wspaniałą retrospektywę, którą zawdzięczamy nieomylnemu gustowi filmowemu dyrektorów artystycznych tej imprezy. Myślę tutaj o Patrycji Musze i o Sebastianie Smolińskim, których jednocześnie serdecznie pozdrawiam. Ale na całym świecie odbywa się obecnie pewien renesans Elaine May, także znaczony kolejnymi publikacjami książkowymi na jej temat. Ja przy przygotowywaniu tego odcinka posługiwałem się przede wszystkim książką zbiorową pod redakcją Aleksandry Heller-Nicholas i Dina Brandoma pod tytułem Refocus: The Films of Elaine May, a także książką Patryka Coopera pod tytułem Aren't You Gonna Die Someday? Elaine May's Mikey and Nikki, An Examination, Reflection and Making of. To książka z 2019 roku, która jest ni mniej, ni więcej tylko 200-stronicową analizą Mikeya i Nikiego. Dodam jeszcze, że 4 czerwca bieżącego 2024 roku odbędzie się książkowa premiera książki biograficznej o Elaine May autorstwa Carrie Kurogen pod tytułem Miss May Does Not Exist, czyli Panna May nie istnieje. No i ja na żadną inną książkę filmową tak bardzo nie czekam. Jej podtytuł to The Life and Work of Elaine May, Hollywood's Hidden Genius, czyli utrzymując także nawiązanie do tytułu polskiej retrospektywy, życie i dzieło Elaine May, ukrytej geniuszki Hollywoodu. Mogę was zapewnić, że pochłonę tę książkę bardzo szybko po jej publikacji i chyba już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie także drugi odcinek o Elaine May, nazwę go chyba po prostu Elaine May Encore, gdzie podzielę się tym, co w tej książce wyczytam, albowiem nie wątpię, że książka powstająca przez kilka lat i to na dodatek o postaci, która tak sprawnie chowała się przed uwagą mediów, dziennikarzy przez tak wiele dekad i tak pięknie rozsiewała sprzeczne informacje na swój temat, że zadanie biografki na pewno było trudne, a jednocześnie ważne, że ta książka pokaże nam zupełnie nową Elaine May i ja już się na to nie mogę doczekać. Dzisiaj natomiast chciałbym rozpocząć opowieść o Mikim i Nikim od pewnej sceny, która wydarzyła się naprawdę. Tę scenę opisuje Patrick Cooper w swojej monografii Mikeya i Nikiego. I ta scena wygląda mniej więcej tak. Jest druga połowa roku 1975. Zdjęcia do filmu Mikey i Nicky już się zakończyły, a pracujący w wytwórni Paramount Paul Hagar, znany mistrz od postprodukcji, a w zasadzie szef działu postprodukcji w Paramouncie, leci samolotem z Hollywood do Nowego Jorku. Postprodukcja to termin fachowy oznaczający ten etap produkcji filmowej, kiedy zdjęcia na planie już się zakończyły i rozpoczyna się etap bardziej, nazwijmy to, laboratoryjny. Montaż, klejenie, udźwiękowienie, efekty dźwiękowe i specjalne, wszystko to, co nie wymaga już obecności ekipy zdjęciowej i co może dziać się w laboratoriach i montażowniach wytwórni. Trwa postprodukcja filmu Mikey i Nicky, a Paul Hagar jedzie do Nowego Jorku i na miejscu wynajmuje detektywa, ponieważ Elaine May zaginęła, a przynajmniej nie daje znaku życia. Parę miesięcy wcześniej zniknęła ze wszystkimi taśmami, zastrzegła sobie w kontrakcie prawo montowania filmu w Nowym Jorku, co nie było przyjęte. Zazwyczaj filmy wytwórniane montowano jednak w Kalifornii. I Paul Hagar po wynajęciu owego detektywa trafia do zapuszczonego budynku gdzieś w Chinatown, posługując się sekatorem do metalu, rozcina metalową siatkę chroniącą drzwi pewnego budynku i dociera do dosyć obskurnego pokoju, w którym piętrzą się taśmy filmowe, w którym stoi maszyna do montażu, mowiola i w który jest pełen niedopałków papierosów i pozostałości po jedzeniu zabieranym na wynos. To w tej jaskini Miss May, czyli Elaine May, już któryś miesiąc pracuje nad montażem Mikeya i Nickiego. Rozpoczyna się spór między Elaine May i wytwórnią Paramount. Spór, który wyląduje w sądzie. Spór, który nie jest pierwszym konfliktem i zatargiem między reżyserką a wytwórnią Paramount, ponieważ już w przypadku debiutu filmu Bogata, wolna, samotna doprowadził do sytuacji na ostrzu noża. Mianowicie wytwórnia oskarża Elaine May o przekroczenie budżetu filmu, o przekroczenie terminu jego oddania. Z drugiej strony Elaine May oskarża wytwórnię o to, że utrudnia jej dokończenie prac. W pewnym momencie Elaine May posuwa się do tego, że ukrywa dwie rolki filmu w garażu zaprzyjaźnionego z jej mężem psychiatry gdzieś w stanie Connecticut. Ponieważ wytwórnia nie otrzymuje uprawnień, aby szukać tak daleko, to znaczy poza stanem Nowy Jork, przez pewien czas te rolki są niedostępne, a bez owych rolek filmu nie można dokończyć, nawet gdyby wytwórnia przekazała całość materiałów montażyście w Hollywood. Elaine May, innymi słowy, walczy o swój film, walczy wyszarpując ten film mocnymi zębami z paszczy wytwórni, która oczywiście dała jej na niego pieniądze. Dała jej najpierw umówiony 1 800 000 dolarów, ale budżet w wyniku bardzo przedłużonych zdjęć urósł aż do 4 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że Paul Hagar i jego szef Barry Diller, który nie lubił tego filmu, ponieważ szefowie wytwórni nie bardzo lubią filmy, które odziedziczyli po swoich poprzednikach, a do produkcji Mikeya i Nickiego skierował poprzednik Barry'ego Dillera, czyli Fred Jablans. Otóż ten film był w tym momencie niechcianym i kosztownym dzieckiem wytwórni, a jego matka, czyli Elaine May, walczyła o niego do krwi. Muszę powiedzieć, że ten obraz Hagara, który wchodzi właśnie do tego pokoiku gdzieś w Chinatown po rozcięciu siatki metalowej i znajduje jaskinię Elaine May, który obraz przywołany w książce Patricka Coopera, wydaje mi się niesłychanie sugestywny, ponieważ w tym obrazie zawiera się istota walki o ten film, istota konfliktu między Elaine May, a tak naprawdę systemem wielkich wytwórni w tamtym czasie. Elaine May nie pasowała do tego systemu, pracowała w sposób, który nie przypadał do gustu temu technokratycznemu, genialnemu systemowi produkcji, który pozwolił amerykańskiemu kinu na przemysłową dominację światowej kultury filmowej. Elaine May, kręcąc Mikeya i Nickiego, wielokrotnie przekroczyła ilość taśmy, na jaką początkowo zgodziła się wytwórnia, między innymi dlatego, że Elaine May kręciła niesłychanie długie ujęcia i powtarzała sceny w nieskończoność, niemalże jak Kubrick, czekając i szukając aktorskiego cudu, który wydarzyłby się pomiędzy Peterem Falkiem, grającym Mikeya, i Johnem Cassavetesem, grającym Nickiego, a także wspierającymi ich aktorami, i to tak wspaniałymi jak Carol Grace Matthau, czy Joyce Van Patten, czy Ned Beatty, znany nam z filmu Uwolnienie Johna Boormana. Jej metody pracy były zupełnie nieortodoksyjne, wyprzedzające swój czas i zdecydowanie słusznie irytujące szefów tych wytwórni, a jednocześnie to właśnie owej niebywałej odwadze tej kobiety i pewnemu jej szaleństwu, temu przekonaniu, że uda jej się wygrać w tej grze z wielkim korporacyjnym behemotem, zawdzięczamy jej filmy. Pod tym względem wydaje mi się, że Elaine May jest duchową siostrą Orsona Wellesa, czyli twórcy także genialnego, który notabene w tym samym czasie, troszeczkę wcześniej, ale i w tym właśnie czasie, początku lat 70., był równie nielubiany przez wielkich tego świata i zwłaszcza przez decydentów filmowych i czynił tak desperackie ruchy, jak chociażby kłamanie producentom, którzy finansowali jego film, na temat tego, co tak naprawdę kręcił. Mówił, że kręci Wyspę Skarbów, a kręcił adaptację Szekspira. Pod tym względem wydaje mi się, że Elaine May zasługuje na prawdziwy honor, na prawdziwy medal prawdziwego pirata filmowego. Co mam na myśli? Myślę o tych wszystkich twórcach, reżyserach, którzy zmierzyli się z wielką machiną hollywoodzką i potrafili na jakiś sposób ją oszukać, wyrwać jej kawałek cennej materii, zmierzyć się z tym bezdusznym systemem technokratycznym i coś wygrać, coś ugrać dla siebie, ale oczywiście nie dla siebie, tylko dla swojej wizji i koniec końców dla kina, dla nas wszystkich. Właśnie temu zawdzięczamy istnienie tego przedziwnego, niekonwencjonalnego filmu, jakim jest Mikey i Nicky. A kim była owa kobieta, która ten film stworzyła? Elaine May przyszła na świat najprawdopodobniej, ponieważ tak często opowiadała różne wersje swojego życiorysu, że można mieć tutaj pewne wątpliwości, 21 kwietnia roku 1932, zatem obecnie już mówimy o kobiecie niemalże 92-letniej w momencie premiery tego odcinka. Przyszła na świat jako Elaine Iva Berlin, córka żydowskiego małżeństwa Jacka Berlina i Idy Berlin, oczywiście pochodzących z Europy środkowo-wschodniej, którzy w latach 30. w Stanach byli aktorami teatru jidysz. Któryż to już raz odnajdujemy ten model, ten życiorys w tym podcaście i wśród wielkich indywidualności Hollywoodu. Przypomnijcie sobie chociażby odcinki o Sydneyu Lamecie, czy o wielu, wielu innych twórcach na czele z Mikeem Nicholsem. Odsyłam do odcinków o Pieskim Popołudniu, czy o Pracującej Dziewczynie. A zatem znowu ten sam scenariusz, tyle że tutaj mamy dziewczynkę, która występuje na deskach teatru jidysz, często grając męskie role, razem z rodzicami, niemalże jak Buster Keaton ze swoimi rodzicami, przy czym dosyć szybko rodzina przenosi się z Filadelfii do Los Angeles. Ojciec umiera, kiedy Elaine jest stosunkowo młoda. Elaine mieszka ze swoją matką w Los Angeles. Po drodze, kiedy jeszcze podróżowała właśnie z teatrem jidysz, uczęszczała do około 50 różnych szkół, cały czas przenosząc się z jednej do drugiej. W końcu trafia właśnie do LA, ale tam nie wytrzymuje zbyt długo. Tam właśnie wychodzi po raz pierwszy za mąż. W roku 1949 rodzi się jej córka Jeannie Berlin, która później zagra w The Heartbreak Kid, ale w 1950 roku Elaine May przenosi się do Chicago, czyli do miasta, z którego właśnie nadaję do Was. Nagrywam ten odcinek dosyć późną nocą, a zatem dokładnie w tym czasie, kiedy dzieje się akcja Mikeya i Nickiego. W Chicago w roku 50 May nie stać na studia, ale chodzi na darmowe zajęcia jako wolna słuchaczka na University of Chicago, słuchając głównie wykładów filozoficznych i wchodząc w ostre spory z swoimi wykładowcami. To tam właśnie trafia na swojego najważniejszego współpracownika, a właściwie na swoją drugą artystyczną połowę, ponieważ tam spotyka Mike'a Nicholsa, późniejszego twórcę Absolwenta i Pracującej dziewczyny chociażby, ale w tym momencie jeszcze szukającego swojej drogi młodego człowieka, którego korzenie oczywiście sięgają Rosji i później Berlina. Pamiętacie odcinek o Pracującej dziewczynie? Mike Nichols trafił do Ameryki jako Igor Peszkowski, Żyd z korzeniami w Rosji właśnie, a zatem ich rodowody były zbliżone. Jednocześnie byli już wychowani w Stanach Zjednoczonych i reprezentowali to pokolenie mocno zasymilowanych Żydów amerykańskich, którzy korzystając także z powojennego wiatru odnowy kulturalnej i pewnych poruszeń wczesnej kontrkultury, rzucali wyzwanie obyczajowości swoich rodziców. Elaine May i Mike Nichols właśnie wtedy, właśnie w Chicago, w ramach grupy komediowej, teatralnej The Compass stworzą jeden z najsłynniejszych komediowych duetów w historii Stanów Zjednoczonych. Hasło Nichols i May, Nichols and May, jest w amerykańskim kontekście rozpoznawalne błyskawicznie. W polskim nie oznacza nic, ale jeśli wpiszecie sobie nawet na YouTubie hasło Nichols May, znajdziecie mnóstwo skeczy, jakie zarejestrowano. I to w wersji audio, i to wideo. Pomiędzy właśnie rokiem mniej więcej 55 a 63, kiedy to właśnie Elaine May i Mike Nichols tworzyli rodzaj scenicznego duetu komediowego, rozpisując, a także improwizując liczne skecze, w których występowali, wcielając się w szereg różnych ról, ale przede wszystkim eksplorując swoją absolutną sceniczną chemię. Oglądając ich i patrząc, jak cudownie odpowiadają na swoje rzucane dyskretnie aktorskie wyzwania, można powiedzieć, że istnieje chyba coś takiego jak sfery humorogenne w człowieku i ta dwójka idealnie rozpoznawała te strefy humorogenne w swoim partnerze i partnerce. Byli po prostu fantastyczni razem. Nic dziwnego, że w 1962 roku występowali przed prezydentem Kennedym jako najsłynniejszy komediowy duet Ameryki, a w tym samym czasie odbierali także nagrodę Grammy za najlepiej sprzedający się album komediowy An Evening with Nichols and May, czyli Wieczór z Nicholsem i May, w którym znowuż wcierali się w szereg ról i na tym dyskretnym rejestrze absurdu, delikatnej obyczajowej prowokacji i przede wszystkim wspaniałego wyczucia wzajemnego tempa i osobowości tworzyli coś niezapomnianego, wyjątkowego. Warto podkreślić, że większość amerykańskich komików następnych dekad nieodmiennie wskazuje właśnie na Nicholsa i May jako na tych, którzy zrewolucjonizowali amerykańską komedię i czyni to także Woody Allen, który pracował w tym samym czasie jako estradowy komik, ale który wielokrotnie podkreślał swój wielki podziw dla tego duetu, a zwłaszcza dla Elaine May, którą zresztą obsadzi później zarówno w filmie Drobne cwaniaczki z roku 2000, jak i w serialu zrealizowanym dla Amazona pod tytułem Kryzys w sześciu scenach. To będzie już czas, kiedy obydwoje będą bardzo sędziwi. Rok 2016, ale komediowo będą wciąż wykazywali się wielką energią. Tutaj mały przypis. Moje pierwsze spotkanie z Miss May to świadome, bo oglądając na Polsacie Isztar czy Tutsi, nie wiedziałem jeszcze, że mam do czynienia z właśnie filmami związanymi z tą kobietą. Otóż takie pierwsze, bardziej świadome spotkanie nastąpiło właśnie w roku 2000, kiedy to, pamiętam ten wieczór jak dzisiaj, pojechałem z moimi rodzicami do kina Światowid w Katowicach. Pojechałem też tam z moją przyjaciółką Alą, która dziś notabene jest patronką tego podcastu. I moi rodzice zawsze bardzo wspierali moją pasję filmową, jestem do dzisiaj im za to wdzięczny i niejednokrotnie jeździliśmy razem do Katowic z moich rodzinnych Tarnowskich Gór właśnie, żeby oglądać filmy. I pojechaliśmy na drobne cwaniaczki Woody'ego Allena, to był czas, kiedy jeździło się na wszystkie filmy Allena. Obecnie mam wrażenie, że to się mocno zmieniło. Natomiast Drobne cwaniaczki to był film naprawdę bardzo zabawny, ale do dzisiaj pamiętam, jak głośno śmialiśmy się z postaci nazwanej zresztą May, takiej trochę zwariowanej uczestniczki tych kryminalnych poczynań bohaterów, która w pewnym momencie proponuje, że zagrają w indiańskiego pokera z kartami trzymanymi jak pióropusz za głową. I pamiętam bardzo dobrze do dzisiaj, że wracaliśmy nocą samochodem i że razem z Alą siedzieliśmy na tylnym siedzeniu i zaśmiewaliśmy się właśnie z tej postaci, bo ona była tak zabawna. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że ta aktorka grająca ową postać nazywa się Elaine May i nie wiedzieliśmy tym bardziej, że za swoją rolę wówczas odebrała Nagrodę Krytyków Nowojorskich. Nie wiedzieliśmy także, że Woody Allen w jednym z wywiadów powiedział: Elaine May jest geniuszem, a słowa tego używam bardzo, bardzo rzadko. I rzeczywiście, znowu możemy potwierdzić i tym razem już korygując wypowiedź ku bardziej przyjętym obecnie feminatywom, tak, Elaine May jest zdecydowanie geniuszką. To mały przypis, ale wracamy do Chicago i Nowego Jorku późnych lat 50. i 60. W pewnym momencie Elaine May i Mike Nichols rozchodzą się jako duet kreatywny, nie rozejdą się nigdy do końca, ponieważ przez lata i dekady będą ponownie ze sobą współpracować. Współlokatorka w Akademiku, którą widzicie w Absolwencie o imieniu Elaine, to właśnie Elaine May. Elaine May będzie także scenarzystką takich filmów Nicholsa jak Barwy Kampanii czy Klatka dla Ptaków, a zatem będzie nadal dochodziło do owych spotkań, ale nie spotkają się już jako duet komediowy. Pod koniec lat 80. wystąpią na scenie wspólnie w głównych rolach w Kto się boi Virginia Woolf, czyli w sztuce, którą wcześniej, jeszcze w latach 60. Nichols przeniósł na ekran z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem. Ale jako duet komediowy postanowili się jednak rozejść. W tym czasie Elaine May próbuje szczęścia jako aktorka i między innymi występuje w średnio udanej komedii pod tytułem Love, pisane L-U-V, komedii w reżyserii Clive'a Donnera, napisanej przez Moriah Scheisgala, czyli autora pierwszej wersji Tutsi, w której Elaine May gra żonę Petera Falka, bohatera granego przez Petera Falka, i małżeństwo się rozpada. Falk próbuje popchnąć swoją żonę w ramiona Jacka Lemona, aby to ona zażądała rozwodu i aby on mógł związać się z kobietą, z którą obecnie ma romans. Elaine May jest w tym filmie bardzo zabawna, mimo że cały film nie jest do końca zabawny. Można go zobaczyć na YouTubie. Elaine May występuje także wtedy w filmie Karla Reinera pod tytułem Enter Laughing i gra bardzo zabawnie teatralną diwę, ale nie ulega wątpliwości, że w tym czasie Elaine May szuka. I pierwszym filmem, który realizuje jako reżyserka, jest właśnie owa już wspomniana bogata Wolna Samotna, czyli A New Leaf z roku 1971. Film, o którym nie będę dzisiaj wiele mówił, ale który jest czarną komedią romantyczną z Walterem Matthauem. Filmem, przy którym May, pracując, jak sama twierdzi, nie miała żadnej wiedzy o reżyserowaniu. Sama później zażartowała, że miała mniejsze kompetencje niż asystent reżysera na planie, ale który okazał się fascynującą przygodą, jakkolwiek dosyć dramatyczną i zakończoną pozwem sądowym, i to w obydwie strony. Wytwórnia pozwała Elaine May, a Elaine May pozwała wytwórnię. Film wyszedł na ekrany w formie, której Elaine May nigdy nie zaakceptowała, ale w formie, która jednak mimo to spodobała się publiczności. Drugim filmem był zrealizowany dla 20th Century Fox The Heartbreak Kid, który był fantastycznie przyjęty, który notabene jest świetnym filmem, z Charlesem Grodinem i Janie Berlin, nominowaną do Oscara córką May, którą tutaj matka wyreżyserowała. I ponieważ ten film był tak sprawnie i szybko zrealizowany, był to także film, przy którego montażu Elaine May nie pracowała, co być może było kluczowe, Paramount mimo tych kłopotów przy filmie pierwszym postanowił May zaufać ponownie i dał zielone światło właśnie produkcji filmu Mikey i Nikki. Mikey i Nikki to był scenariusz, z którym May nosiła się ponad dekadę. Już pod koniec lat 50. opowiadała o pomyśle znajomym. Pomysł był zakorzeniony w tajemniczych losach ich rodziny, albowiem w różnych publikacjach i materiałach, m.in. na płycie Criteriona z filmem Mikey i Nikki, która wyszła w 2019 roku, możemy dosłyszeć się takiej sugestii, a właściwie informacji, że rodzina Elaine May była jakoś powiązana mafijnie. I te historie rodzinno-mafijne były właśnie źródłem inspiracji filmu Mikey i Nikki. Była to opowieść o drobnym mafiozie, który ma wykonać wyrok na swoim najlepszym przyjacielu. I w największym skrócie to jest fabuła Mikeya i Nikiego, ponieważ Nikki w tej opowieści, grany przez Johna Cassavetesa koniec końców, jest właśnie członkiem mafii w Filadelfii, mafii żydowskiej, mimo że sam nie jest Żydem, jest katolikiem. I jego rola polega na pilnowaniu wpływów i zysków czerpanych z nielegalnej loterii. Poznajemy go w momencie, kiedy jest skulony w pokoju hotelowym, przerażony, ponieważ jego szef, czyli właśnie żydowski gangster Dave Resnick, w tej roli legendarny instruktor aktorstwa Sanford Meisner, już wie o tym, że Nikki i jeszcze niejaki Lipski chcieli ukraść duże pieniądze właśnie z kasy owej nielegalnej loterii. Lipski, a właściwie jego ciało, jest już w bagażniku samochodu z raną postrzałową i przetroconym karkiem. Piszą o tym już gazety. Jeden egzemplarz trzyma Nikki z poconymi dłońmi właśnie w owym podłym pokoju hotelowym. I Nikki dzwoni na pomoc do swojego kumpla, właśnie tytułowego Mikeya. Mikey przyjeżdża na miejsce, jest ciemna filadelfijska noc. Filadelfijska, a nie nowojorska. Zrobiłem niestety ten błąd w odcinku Top 100 Spoilermastera, mówiąc, że akcja dzieje się w Nowym Jorku. Nie, akcja dzieje się w Filadelfii. Rodzinnej Filadelfii, dodajmy. Rodzinnej dla Elaine May. Mikey przyjeżdża, próbuje uspokoić przyjaciela. Niańczy go w momencie, kiedy Nikiemu dokuczają wrzody. Biegnie nawet do baru na dół, żeby zdobyć trochę śmietanki do kawy, która ma złagodzić nadkwasotę przyjaciela. Podaje mu leki, jest najlepszym kumplem, ale w 20 którejś minucie filmu orientujemy się, że Mikey zdradził. W istocie ma dopilnować wykonania wyroku na Nikim. I to właśnie ta ambiwalencja, fakt, że spędzimy noc z Mikeyem i Nikim, w tej niesłychanie dwuznacznej, tragicznej sytuacji, mianowicie na jednym przyjacielu ciąży wyrok śmierci, a drugi jest niemal aniołem śmierci, mającym dopilnować egzekucji z ramienia mafii, właśnie na tej centralnej ironii zasadza się niemal mityczny charakter tego filmu i tej opowieści, ponieważ im dalej zabrniemy z tymi dwoma kumplami z półświatka Filadelfii, w ową pełną przemocy i ostrych słów kuksańców i głupich żartów nocy, otóż tym bardziej zorientujemy się, że cała ich relacja, która sięga jeszcze od dzieciństwa obydwu mężczyzn, była najeżona półprawdami, rywalizacją, zazdrością i nierównością. Peter Falk we wspaniałym wywiadzie audio, który jest dostępny niestety tylko na owym Blu-rayu Criterion Collection, przeprowadzonym przez Juliana Schlossberga, który później będzie dystrybuował ten film w jego właściwej wersji, mówi, że Nikki, czyli właśnie kumpel postaci granej przez Petera Falka, To facet popularny, obdarzony wdziękiem, a jednocześnie łachudra. Ktoś, kto potrafi zaczarować jednym uśmiechem. Ktoś, kto jednocześnie pod twoją nieobecność wyciągnie z twojego portfela $8, a jeśli go na tym przyłapiesz, będzie ci opowiadał przekonująco, jak bardzo potrzebował tych pieniędzy, jak bardzo precyzyjnie planował je oddać i pod koniec jego opowieści najprawdopodobniej mu uwierzysz. Nikki to ktoś, kto z jednej strony myśli tylko o sobie, z drugiej strony wie, jak korzystać z przyrodzonego mu wdzięku, uroku. Ktoś, kto jest niemal socjopatycznie obojętny na ból innych ludzi, a z drugiej strony ktoś, kto potrafi ranić jak nikt inny, potrafi przyciągać do siebie ludzi i ranić ich. W trakcie nocy, która stanowi akcję tego filmu, przekonamy się o tym niejednokrotnie. Nikki będzie okrutnie żartował z Mikeya, a jak mówi Peter Falk w rzeczonym już wywiadzie, nic tak nie upokarza człowieka jak bycie wyśmianym. Nikki będzie także seksualnie atakował kobietę graną przez Carol Grace Matthau, żonę Waltera Matthaua, czyli niejaką Nelly, która w końcu podda się temu atakowi, błagając jedynie, aby Nikki w trakcie stosunku mówił do niej kocham cię, w trakcie stosunku notabene, który rozgrywa się w obecności Mikeya, który na chwilę wycofuje się do kuchni. W odcinku rankingowym nazwałem tę scenę najsmutniejszą sceną erotyczną w historii kina i chyba tak rzeczywiście jest. Jest to scena bolesna i podła na wielu poziomach, a jednocześnie przejmująca. I Nikki będzie takim właśnie draniem i dla przyjaciela, i dla owej kobiety, i dla swojej rodziny. A jednocześnie wielokrotnie w występie aktorskim Johna Cassavetesa pojawią się te iskierki uroku Nikiego, które pozwolą nam zrozumieć, dlaczego przez całe życie Mikey dryfował w jego stronę i nigdy od tej toksycznej przyjaźni nie potrafił się do końca uwolnić. Ten film jest właśnie o tym, o przyjaźni przenikniętej przemocą i zdradą, o uroku i więzi międzyludzkiej, w której jednocześnie zawiera się element wyzysku i przewagi. Wiele osób snuło różne domysły na temat tego, czy film ten nie jest tak naprawdę przepracowaniem tych trudniejszych uczuć, jakie powstawały pomiędzy Mikeem Nicholsem i Elaine May. Jak wielu komentatorów stwierdzało, w tego typu nawet najlepszych duetach artystycznych często jest podskórny element rywalizacji i właśnie do tej rywalizacji czasami przyznawali się sami zainteresowani, a krytyk filmowy Stanley Kaufman błyskotliwie zauważył, że nawet słowa Mikey, Nikki brzmią jak Mike Nichols, więc kto wie, czy na pewnym takim poziomie psychodramy Elaine May po prostu nie bada tego, czym jest przyjaźń, w której jednocześnie płyną jakieś podskórne, ciemniejsze nurty. Co do tego możemy tylko snuć domysły, ale nie ma wątpliwości, że Elaine May dokonała w tym filmie wiwisekcji ambiwalentnej przyjaźni. Takiej przyjaźni, która jednocześnie jest więzią i więzieniem. Jednocześnie jest rodzajem kajdan i oparcia. Ambiwalencja tej przyjaźni nie będzie rozwiązana aż do końca, do tragicznej sceny finałowej, w której Nikki ginie postrzelony kulą płatnego mordercy zagranego przez Neda Beattiego, a Mikey jest po drugiej stronie drzwi, barykadując je wspólnie ze swoją żoną, nie dopuszczając dobijającego się przyjaciela, jednocześnie zdrajcy, okrutnika, barykadując te drzwi atutami i emblematami wygodnego mieszczańskiego życia, które Mikey zbudował dzięki swojej przestępczej działalności, a mianowicie barykadując owe drzwi koszmarnymi fotelami w kwietne wzory, idealnie dobranymi do tej sceny przez Elaine May. W swojej notatce programowej towarzyszącej retrospektywie na Timeless Film Festival Warsaw współdyrektorka artystyczna tego festiwalu, Patrycja Mucha, pięknie napisała, że jest to film o wierzgających bohaterach, bohaterach w konwulsjach, którzy właśnie pięknie wierzgają. Ale wierzganie ma to do siebie, że jest także niesłychanie niebezpieczne. Wierzgający koń może bardzo skrzywdzić, może wymierzyć cios, który okaże się śmiertelny. I W tym filmie mamy wiele takich wierzgnięć, które okazują się niesłychanie bolesne. Pożyczę ten termin ze świetnej notatki Patrycji, ponieważ rzeczywiście jest tak, że kiedy Nikki niszczy zegarek Mikeya, to wie bardzo dobrze, jak cenną rodzinną pamiątkę niszczy. Być może jest nawet jedyną osobą na całym świecie, która wie, jak wiele znaczy dla Mikeya ów zegarek odziedziczony po ojcu, a jednak bierze i roztrzaskuje go o asfalt. Wymierza ten cios temu samemu przyjacielowi, który jeszcze kilka scen wcześniej niańczył go niemal i przemocą wydzierał mleko, śmietankę pracownikowi nocnej kawiarni, niemalże jak matka, która chce podać mleko swojemu cierpiącemu dziecku. Jest w relacji Mikeya i Nickiego jakaś chora symbiotyczność, jakiś element pasożytnictwa, przy czym samotność Mikeya, fakt, że tak bardzo przyssał się do Nickiego, jest w tym wszystkim najbardziej przejmująca i klucz do tej samotności otrzymujemy w scenie przedostatniej, kiedy to Mikey opowiada swojej niesłuchającej go tak naprawdę żonie, niezainteresowanej tą opowieścią, o swoim zmarłym w dzieciństwie bracie Izim, który najpierw stracił wszystkie włosy, następnie zmarł i co do którego Mikey przekonuje swoją żonę, że nie był ulubionym synem swojego ojca. Mimo że w słowach, dzięki także genialnej grze aktorskiej Folka, możemy wyczytać coś dokładnie przeciwnego, mianowicie fakt, że to Mikey zawsze był tym mniej kochanym dzieckiem. Przeszywający moment tego dialogu to ta chwila, kiedy żona mówi do Mikeya: żałuję, że nie poznałam twojego ojca, na co Mikey odpowiada: nie masz czego żałować, był gorzkim człowiekiem, nie lubił nikogo z naszej rodziny, ale lubił Nickiego. I w tym momencie możemy jeszcze głębiej zrozumieć, że nawet w tej relacji, to znaczy w relacji trójkątnej między Mikeyem, Nickim a ojcem Mikeya, znowu Nicky był tym bardziej lubianym chłopakiem. Podobnie zresztą jak Nicky i szef gangsterów, czyli Dave Resnick, który znowu bardziej lubił Nickiego, mimo że obecnie wydał na niego wyrok śmierci. Być może to pozwala nam także zrozumieć, dlaczego Mikey w ogóle przyjął na siebie tę rolę kogoś, kto miał dopilnować tej egzekucji. Może w końcu przebudziło się w nim coś, co chciało się zemścić za te wszystkie lata upokorzeń, niesłowności, półprawd, żartów wycelowanych w Mikeyego. Może w końcu Mikey chciał zamknąć Nickiego raz na zawsze. Jedna z najbardziej przejmujących scen filmu ma miejsce na cmentarzu w środku nocy, kiedy to Nicky zabiera Mikeya na grób swojej matki. Jest to cmentarz katolicki. W pewnym momencie Mikey zaczyna odmawiać za matkę Nickiego kadysz. To spotkanie dwóch kultur było podkreślone w scenariuszu jeszcze bardziej. Jedną z wielkich zalet książki Patryka Coopera jest fakt, że przywołuje on całe pasusy z oryginalnego scenariusza May, scen, które nie weszły do filmu. Między innymi jest tam długa scena rozmowy szefa żydowskiej mafii, Dave'a Resnicka, ze swoim pomocnikiem, gdzie twierdzi on, że media kochają włoską mafię, ale nienawidzą mafii żydowskiej. I te napięcia kulturowe są także w scenariuszu bardzo ważne. A skoro o scenariuszu mowa, powiedzmy jedną rzecz, mianowicie scenariusz był bardzo precyzyjnie skonstruowany. May rozpisała dialogi bardzo dokładnie, przy czym pozwalała także na improwizację na planie. Jest to opowieść tak naprawdę bardzo dobrze skonstruowana, w której jednak pojawia się ogromna doza aktorskiej spontaniczności. Tej samej spontaniczności, z której słynął oczywiście John Cassavetes, twórca takich filmów jak Cienie czy Twarze, który wprowadził na amerykański ekran dziką improwizację, w której zresztą co najmniej dwukrotnie zatrudniał także Petera Falka, ponieważ Peter Falk wystąpił w takich filmach Cassavetesa jak Mężowie z roku 70 i Kobieta pod presją z połowy lat 70, która była kręcona właśnie w tym samym czasie co film Elaine May. A zatem te rozwrzeszczane, pełne kuksańców, wierzgnięcia niepoukładanej męskości, które oglądamy w Mikeym i Nickim, pochodzą także z uniwersum Cassavetesa. Zatrudnienie jego do tej roli było kluczowe, przy czym obydwaj, John i Peter, podkreślali swój ogromny szacunek dla Elaine May, Pamiętajmy, że była ona wtedy wciąż legendą amerykańskiej sceny, amerykańskiego filmu także, i obydwaj bardzo chcieli z nią pracować. Opowieści o realizacji tego filmu są liczne. May była perfekcjonistką, przeciągała zdjęcia, dbała o szczegóły, co do których wiele osób na planie miało wątpliwości, czy są rzeczywiście aż tak istotne. Godzinami potrafiła niemalże jak Kubrick roztrząsać detale takie jak kształt i ilość pączków, które leżą na tacy w scenie kawiarnianej i są wywracane przez Mikey'ego, kiedy ten atakuje kelnera. To były detale, które czasami pochłaniały całe godziny realizacji. Odległość drzwi od okna, przesuwanie planu o kilkanaście metrów, co wiązało się z koniecznością położenia nowego, sztucznego asfaltu na inny odcinek drogi niż miało to miejsce na początku. Tych detali było tak dużo, że wiele członków ekipy twierdziło, że Elaine May nie wie, co robi, na co Peter Falk nieodmiennie odpowiadał: spokojnie, ona naprawdę wie. Rzeczywiście Elaine May tworzyła niesłychanie spójną wizję, mimo że nie było to od razu tak oczywiste dla obserwatorów zewnętrznych. Kończyło się to także licznymi konfliktami. Operator Victor Kemper dwa razy rezygnował w trakcie realizacji tego filmu, przez co nie wszystkie zdjęcia, które są obecne w tym filmie, wyszły spod jego ręki. Część nakręcił nawet sam John Cassavetes. W tych bólach i konwulsjach rodził się jednak film niezwykły, przy czym jest to także film, w którym, trzeba to powiedzieć, mamy do czynienia z reżyserką, i tutaj wracam do tej pierwszej opisanej przeze mnie sceny, która walczyła o realizację swojej wizji w sposób często bezpardonowy. Obecnie, kiedy mówimy o kinie kobiet i o fakcie, że coraz więcej scenarzystek i reżyserek realizuje swoje wizje w ramach światowego kina, jest to zjawisko bardzo dobre i bardzo pozytywne. W momencie, kiedy Elaine May pracowała, była zaledwie trzecią reżyserką, która należała do gildii reżyserów amerykańskich, po Dorothy Arzner i po Idzie Lupino, której także poświęciłem odcinek. Więc co do progresu w tej sferze nie może być żadnych wątpliwości. Z drugiej strony mam wielokrotnie wątpliwości, kiedy próbuję się esencjonalizować kobiecą obecność w kinie światowym, mówiąc, że kobiece reżyserki niejako instynktownie mają być inne od reżyserów męskich i także, co także pojawia się w wielu wypowiedziach, mają się kierować jakimś innym kodem etycznym, większą czułością, większą empatią. Wydaje mi się to w pewnym sensie niesamowite stereotypizowanie kobiecości. Na pewno nie można tego przypisać Elaine May, która na planie Mikeya i Nickiego potrafiła być niesłychanie brutalna. Przytoczę jeden tego przykład. W scenie, w której Peter Falk jako Mikey narzuca się erotycznie postaci Nelly, granej przez Carol Grace Matthau, Nelly w pewnym momencie gryzie go w wargę, na co on odpowiada siarczystym, brutalnym policzkiem. Nicky doskakuje do nich i doprawia jeszcze ten cios kolejnym. To scena o ogromnej intensywności. Później w trakcie zdjęć była kręcona scena bójki pomiędzy Mikeyem i Nickim, bardzo brutalnej, także komicznej w pewien sposób. I kręcenie tej sceny zostało przedzielone kilkoma dniami przerwy. Kiedy aktorzy mieli bić się znowu, kręcąc tę samą scenę oczywiście, ale już po kilku dniach, Peter Falk nie potrafił odnaleźć właściwej energii do tej bójki. Elaine May wzięła go na stronę i powiedziała do niego: Peter, chcę ci coś powiedzieć na ucho. On zbliżył do niej twarz. Powiedział: co chcesz mi powiedzieć, Elaine? Na co ona odpowiedziała: chciałabym ci coś przypomnieć. Po czym nagle wgryzła się z całych sił w jego wargę. Dokładnie tak, jak uczyniła to wcześniej aktorka w trakcie sceny. Był to gest, na który Peter Falk był całkowicie nieprzygotowany, był dla niego szokiem, po którym natychmiast Elaine May powiedziała: akcja, i wrzuciła aktora w scenę. Peter Falk zagrał scenę, był wściekły, wyładował tą wściekłość w bójce na Johnie Cassavetesie, po czym powiedział, że było to genialne reżyserskie zagranie. Zostawiam waszej wyobraźni, co by się wydarzyło, gdyby dzisiaj na planie filmowym reżyserka czy reżyser zrobił coś takiego. Wyobraźcie sobie ten nagłówek w IndieWire albo w jakimkolwiek innym piśmie internetowym. Mówię o tym, ponieważ bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli paradygmat historyczny i taki moment w historii rozwoju sztuki filmowej, w jakim Elaine May pracowała. Z jednej strony musiała użyć tych mocnych zębów, żeby wyszarpać swój ukochany film z paszcz Paramountu, ale tych samych zębów potrafiła także użyć, żeby ugryźć swojego aktora. Był to czas, kiedy wizja reżyserska była czymś niesłychanie fetyszyzowanym. I Elaine May, kręcąc swój film, myślała o tej wizji dokładnie tak samo, jak myślało o niej wielu reżyserów mężczyzn. Więc nie esencjalizujmy aż tak bardzo zachowań kluczem płciowym. Myślmy bardziej epokami kulturowymi, kiedy mówimy o kulturze pracy na planie i o tym, w jaki sposób reżyserzy i reżyserki także podchodzą do swoich filmów. To postulat historyczno-filmowy, ale jest to także postulat, który pozwala lepiej zrozumieć Elaine May, kręcąc ten bardzo brutalny film, niejednokrotnie także cofała się przed prośbami swoich aktorek. Jedna z nich, Joyce Van Patten, prosiła, żeby policzek, który wymierza jej Nikki w tym filmie, nie był aż tak bolesny. John Cassavetes potrafił naprawdę przyłożyć. Elaine May powiedziała, że nie, że mają uderzyć dokładnie tak mocno jak do tej pory. Znowu nie mówię tego, żeby oczerniać Elaine May po latach. Mówię to o tym po to, żeby pamiętać, że Elaine May tworzyła dokładnie w tym samym czasie, kiedy ten mocny, modernistyczny mit reżysera, twórcy, a także metody aktorskiej wywiedzionej od Stanisławskiego był mitem naczelnym i panowało przekonanie, że takie przekroczenia mogą zaowocować czymś dla filmu cennym. I nie była to kwestia, której płeć Elaine May miałaby jakiekolwiek znaczenie. Pod tym względem zachowywała się jak każdy inny reżyser pracujący w tamtym czasie. Jeśli chcemy po latach odchodzić od takich praktyk, zapewne słusznie, to powinniśmy wcześniej rozpoznać historyczność ich obecności w rozwoju kinematografii. Innym momentem, który stał się już wręcz anegdotyczny w odniesieniu do Mike'a Janinickiego, było to, kiedy operator kamery, po tym jak aktorzy wyszli z kadru, zawołał cięcie, na co Elaine May zareagowała agresywnie, pytając, jakim prawem krzyczysz cięcie, kiedy ja tego jeszcze nie zrobiłam. Operator odpowiedział, no ale przecież wyszli z kadru, na co Elaine May odpowiedziała, ale przecież mogą wrócić. Ta anegdota najlepiej oddaje tę metodę May, w której chciała się ona zdać przynajmniej częściowo na aktorski cud czy przypadek. Nie powinno nas zatem dziwić, że materiału do Mike'a Janinickiego Elaine May nakręciła mniej więcej tyle, ile było materiałów roboczych do Przeminęło z wiatrem. Mike i Nikki trwa około 100 minut, Przeminęło z wiatrem trwało 4 godziny. Tymczasem materiałów roboczych w przypadku obydwu produkcji było mniej więcej tyle samo. Jak już wspomniałem na początku, zdjęcia się przeciągnęły, May zamknęła się w swojej jaskini, montowała film i rozpoczęły się prawne niesnaski i walka, od których zacząłem dzisiejszy odcinek. Film rodził się w bólach, został wprowadzony przez Paramount na ekrany w roku 1976 na święta Bożego Narodzenia jako nowy film Elaine May, przeciwko czemu protestowała sama reżyserka. Mówiła, nie umieszczajcie mojego nazwiska nad tytułem, bo wszyscy pomyślą, że to komedia. I tak rzeczywiście było. Elaine May prezentuje film pod tytułem Mikey i Nikki. Oczywiście musi to być komedia. Tymczasem szokująca ostatnia scena, w której Nikki ginie, a Mikey przygląda się całej sytuacji bezradnie, sprawiała, że widzowie byli wściekli. Ten finał, w którym następuje śmierć Nikiego i błyskawiczne zaciemnienie ekranu, jest godny wszystkich błyskawicznych zakończeń starych gangsterskich filmów lat 30., w których nagle pojawiał się po upadku bohatera napis The End. Tego publiczność się nie spodziewała. Mimo, że była to publiczność lat 70., nauczona już oglądać bardziej mroczne filmy, to nie była to publiczność, która przyjęłaby tak mroczny film i to na dodatek podpisany właśnie przez Elaine May, wciąż kojarzoną jako królową komedii. W wydanych wspomnieniach Juliana Schlossbergera, wspomnieniach wydanych w 2023 roku, pod genialnym tytułem, naprawdę jest to, są to wspomnienia producenta, a tytuł brzmi Try Not to Hold It Against Me, czyli nie miej mi tego za złe, wspomnienia producenta. To są słowa, mam wrażenie, które każdy producent musi mieć na podorędziu. Nie miej mi tego za złe. Otóż w tej książce jest przedmowa, którą napisała Elaine May. Julian Schlossberger był odpowiedzialny przez pewien moment za dystrybucję w Paramouncie i doprowadził do owej premiery Mikeya i Nickiego wbrew życzeniom Elaine May, promując jej nazwisko przy okazji tej premiery. Elaine May pisze o tym bardzo wprost i pisze o wielkim żalu, jaki miała do Schlossbergera właśnie we wstępie do owej książki wydanej w zeszłym roku. Jednocześnie pisze o tym, że po tej wpadce to właśnie Julian Schlossberger uratował jej film. Mianowicie doprowadził do tego, że prawa wróciły do niej. I co prawda ona nie wiedziała na początku, co z nimi zrobić. Schlossberger podjął się dystrybucji jej wersji reżyserskiej. To nastąpiło w 1978 roku w bardzo ograniczonym wymiarze. Potem w 1986 roku, w listopadzie, ta wersja została przedstawiona w Muzeum of Modern Art i po raz pierwszy wtedy Elaine May opowiedziała także szerzej o prawdziwym kontekście powstania tego filmu, jego historii. Ale oczywiście przełomowym momentem była premiera filmu najpierw na DVD, a potem już w odrestaurowanej wersji, i to odrestaurowanej pod opieką Elaine May, w 2019 roku, właśnie premiera Blu-raya Criterion Collection. Dokonała się całkowita kanonizacja Mikeya i Nickiego. Fanami tego filmu są tacy ludzie jak bracia Safdie. Porównajcie sobie Good Time i właśnie ten film. A także Nieoszlifowane Diamenty i ten film. Fanem jest Patton Oswalt, fanami są liczni twórcy, którzy rozpoznają gigantyczną oryginalność tego filmu. Fakt, że nie przypomina on niczego innego w kinie amerykańskim i światowym. Fakt, że jest to jednocześnie eksperyment, trochę żart, a zarazem coś na miarę amerykańskiej tragedii greckiej. To wszystko się tutaj spotyka i cieszę się, że mówię do was w roku, w którym Elaine May tak pięknie zagości w Warszawie. Oczywiście odcinek będzie także do słuchania już po samym festiwalu, więc będę też ciekaw waszych wrażeń z tych filmów, ale Mikey i Nicky, czyli film, w którym Peter Falk tworzy jedną ze swoich najlepszych kreacji, to w czasie, kiedy był znany amerykańskiej publiczności głównie jako porucznik Columbo, był wtedy między trzecim i czwartym sezonem tego serialu, i jednocześnie film, w którym właściwie każda rola jest niezapomniana. Film szorstki, ciemny jak filadelfijska noc, film, który wymierza widzowi kuksańce i wierzgnięcia tak bolesne, jak te siarczyste policzki, które wymierzają bohaterowie i sobie wzajemnie, i bohaterkom w przerażających scenach tego filmu. Ten film zasługuje na to, żeby znaleźć się w kanonie, ale nie pięknie ozłocony jakąś ramką i przygnieciony ciężkimi złotymi nagrodami, bo nagrody są dla filmów dopieszczonych. Ten film nie jest dopieszczony, mimo że jest dzieckiem niezwykle kochanym przez swoją matkę, to jest jednocześnie dzieckiem troszkę niegrzecznym, dzieckiem z rozwichrzonymi włosami. Elaine May po tym filmie długo funkcjonowała głównie jako scenarzystka. W 1978 roku dostała nawet nominację do Oscara za scenariusz nowej wersji Niebiosa mogą zaczekać z Warrenem Beattym. Potem pomagała przy scenariuszach takich filmów jak Czerwoni czy Kluczowe Tutsi, ale później była głównie aktorką. W 1987 roku zrealizowała film Isztar, wysokobudżetową klęskę, której należałoby poświęcić oddzielny odcinek, ale mam nadzieję opowiedzieć wam o tym filmie więcej, kiedy już nagram odcinek Encore po premierze biografii książkowej Elaine May. Ale także oczywiście pojawiała się na scenie. Pod koniec lat nastych, w wieku 21, stała się drugą najstarszą w historii laureatką nagrody Tony za rolę w sztuce The Waverly Gallery Kenneta Lonergana, twórcy Manchester by the Sea, którego przygody z filmem Margaret na pewno sprawiły, że bardzo dobrze rozumiał Elaine May i wiedział, czym są konflikty z wielkimi wytwórniami. Na sam koniec polecam Wam, żebyście zgooglowali Elaine May na YouTubie. Klipy z jej udziałem są liczne, a prawie w każdym z nich zobaczycie ten błysk w oku, tę niebywałą inteligencję, bo to jest naprawdę niezwykle inteligentna, niezwykle dowcipna kobieta, która zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy, która jest taką prawdziwą iskierką kina amerykańskiego, a jednocześnie jego nie do końca zrealizowaną mistrzynią, bo jestem przekonany, że nie dostawała tylu propozycji, ile mogłaby dostawać. Także gdyby była mężczyzną, absolutnie nie zaprzeczam temu, że musiała się mierzyć z seksizmem własnego środowiska, to spotkacie się z kimś wyjątkowym. Cieszę się, że Timeless Film Festival honoruje tę niezwykłą postać. Zachęcam Was do odkrywania licznych meandrów jej kariery, bo to nie jest konwencjonalny talent, to nie jest konwencjonalna profesjonalistka, to jest ktoś, kto często pracował na marginesach, obrzeżach albo wręcz w cieniu, nie chcąc ujawniać swojego nazwiska przy licznych projektach, przy których pracowała. Tajemnicza geniuszka, troszkę stojąca za kulisami, troszkę posyłająca zza tych kulisów uśmiechy, a trochę osoba, która faktycznie zaproponowała w amerykańskim kinie coś nowego. Wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, Elaine May. Namawiam Was do spotkań z nią. Chociażby przez ponowne włączenie sobie drobnych cwaniaczków Woody'ego Allena. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję Timeless Film Festival Warsaw za partnerstwo przy tym odcinku. Polecam Wam serdecznie festiwal, na który sam niestety nie mogę pojechać, ale na pewno będę na jego drugiej edycji, a będę czekał na Wasze wrażenia z tej imprezy. Pozdrówcie ode mnie Elaine, kiedy będziecie oglądać jej wspaniałe wcielenia w trakcie retrospektywy geniuszka komedii. A następny Spoilermaster już za tydzień.